Witam Cię, Wojtku, serdecznie w odcinku numer 217, czyli 217 odcinek jest podcastu. Jest to odcinek po prostu podcastu.
Witam serdecznie, Pawle Rzechu. Ważne, co powinniśmy podkreślić, myślę, na początku, że nagrywamy w piątek, a że ja przygotowałem jeden temat, który jest weekendowy, to może się okazać, że część rzeczy będzie albo się sprawdzi, albo będziecie słuchać tego ale nagadali. Więc to jest ważna informacja, bo usłyszycie ten odcinek już po weekendzie, a jakby może coś w ten weekend się wydarzy.
Aha.
Oho. A dlatego nagrywamy w piątek, bo ja zwyczajnie w niedzielę o 11 rano wylatuję do Izraela i tam będę świrował z Onetą tour, jak to zwykle. Także dlatego robimy to wcześniej.
Ja to szanuję.
No więc taki krótki introduction.
Introduction. Yes. To jest w ogóle zabawny. I'm your Google assistant. I'm here to help. To learn a few things you can do. Continue in the Google Home app. No właśnie, bo zabawna sytuacja była taka, że mieliśmy z Wojtkiem nagrać ten odcinek. Tak. I ja mówię, bo jest godzina 18:30.
Jest.
To jest teraz istotne. I ja mówię do Wojtka tak, Wojtek, nagrajmy o godzinie 18. Ja muszę o 19 tam 30 parę wychodzić. No. Mówię do Wojtka, nagrajmy wcześniej, bo będziemy mogli po prostu. Będziemy mieli nagrany odcinek, tak?
Yes.
I teraz wróciłem do domu i najpierw wywalił się internet. To znaczy, przestało widzieć sieć 5-gigahercową, no nie? I jakby to nie byłoby dużym problemem, gdyby nie fakt, że większość urządzeń połączone jest standardowo do sieci 5-gigahercowej.
Yes.
Mówię, okej, 2-gigahercowa sieć, tam 2-4 wystarczy. I teraz zabawna sytuacja, PS4 przestało działać, w sensie przestało działać z internetem. I teraz mówię... I teraz zabawna sytuacja jest taka, że PS4 jest jedynym urządzeniem, które nie jest podpięte przez Wi-Fi do internetu, tylko przez kabelek.
A, no nie, to no, okej. Okay.
Coś tutaj, prawda, śmierdzi no. Troszkę, nie? I teraz... No... Zrobiłem tak, że najpierw mówię, no dobra, no to zresetowałem internet, w sensie włącz-wyłącz, tak poważnie, jeden, drugi. Potem okazało się, że nie pomogło, więc zmieniłem sieć Wi-Fi, nazwę sieci 5 GHz, no nie? Ja wiem, że to jest rzecz, której się nigdy nie robi, czyli zmienianie 5 GHz sieci, żeby zmienić jej nazwę i tak dalej, ale zrobiłem to. No i najpierw wywaliło mi internet w komputerze, potem wywaliło mi oczywiście internet w telefonie, potem wywaliło mi oczywiście Google Home. I ja mówię do Google Home, że cześć, a ono mówi do mnie po niemiecku, Heine Anung, policja jedzie do ciebie, a ja mówię, No więc sytuacja jest taka, że teraz Google Home mi się już z moim urządzeniem odpaliło. No i jak ten dźwięk, który słyszeliście, to było, że witam serdecznie.
Tak się wita dokładnie. Ale już wszystko działa, czy właściwie wiesz, co się stało, czy nie?
Słuchaj, no nie mam żadnego pojęcia, co się wydarzyło, więc welp.
Czyli jadą po ciebie.
Ale chyba już działa. I dla testu możemy sprawdzić. Okej, Google, what's the weather like? Okej, Google, what's the weather like? To znaczy, że... Okej, Google, are you there?
I'm here.
Oh,
okay. I'm always ready to help at a moment's notice.
Okej, no dobra. To jest, dobra wiadomość jest taka, że on może pomóc, no nie? Więc...
Nie, no bardzo dobrze. Ja też sobie zmieniłem głos i to jest właśnie taki mikro news, że rzeczywiście w mojej aplikacji i w twojej aplikacji na Androidzie, więc na iOSie i na Androidzie pojawiły się nowe głosy, o których mówili na Google I.O. To takie, wiesz, teraz ciągniemy trochę te tematy, które, wiesz, wydarzyły się w zeszłym tygodniu i tak się rolloutują raz na jakiś czas. I tylko problem jest taki, że jakby fajnie, że powiedzieli, że na przykład John Legend będzie miał głos i w ogóle... I że on też wejdzie do tych wszystkich głosów, tylko że te głosy się nazywają Voice 1, Voice 2, Voice 3, Voice 4, Voice...
Tak,
i
tak, więc ja też jestem mega zadowolony z tego, że jestem w stanie powiedzieć, który głos jest ten, z
prawda?
Którego...
To jest bardzo przydatne. Ale no. Ja ustawiłem sobie Voice 6 i mam wrażenie, że on jest chyba najbardziej zbliżony do Johna Legend, bo chciałem, żeby mi John Legend mówił, bo ja lubię John Legend i to super, że on mówi z głośnika.
Ja właściwie,
ale nie wiem, czy to on.
To się od... ja, czekaj, a teraz, no właśnie, ciekawe, z głośnika, tak? Czekaj, to ja tutaj odpalam aplikację teraz Google Home'a, tak? Mm-hmm. I wezmę sobie moje urządzenia, Living Room Speaker mm-hmm. Settings. I mam coś takiego jak, aha, voice, gdzie to się
nie, to jest w settings, w ustawieniach twojego konta, aha, bo zaawansowane to jest, i tam jest głos. Jakoś tak.
Preferences, assistant voice.
O, no.
Ja mam 8 głosów, stary.
No ja też mam 8, ale 6 to jest John Legend chyba. And now you can choose from different voices for me to speak with.
Hi, I'm your Google Assistant, here to help you throughout your day.
No nie, to and chyba nie jest John Legend. And now you can choose from different voices for me to speak with. No,
to nie są
voice. No nie wiem, może John Legenda jeszcze nie ma. Here to help you throughout your day.
And now you can choose from different voices for me. To jest mój ulubiony głos.
Okay.
To jest standardowy i ja to szanuję. No ale dobrze, to znaczy, że moje Google Home już działa.
No już wygląda na to, że działa. No Jezus, w każdym razie tak, fajna przygoda internetowa.
Super przygoda, dobrze się bawiłem, 10/10. Tak. Może już więcej nie?
Może nie. Znaczy to jest w ogóle, okazuje się, że w ogóle problemy z internetem, które jakby nie zależą od nas, albo przynajmniej nie jesteśmy w stanie zidentyfikować problemu, to chyba jest jedna z najgorszych rzeczy dla geeków. To znaczy, że wiesz, że prawdopodobnie umiałbyś to naprawić, gdybyś wiedział, co jest nie tak. Wiesz, o co chodzi? Że jakby i człowiek działa wtedy trochę jak takie dziecko we mgle i zaczyna, wiesz, tu naciskać różne guziki, próbuje restartować przeróżne urządzenia, bo jest ich trochę dużo w domu, więc jak którekolwiek z nich padnie, no to nagle się okazuje, że wiesz, jest problem i trzeba kurczę dłubać. Ale kto jak nie my, prawda? Podejrzewam, że dla osób, które w ogóle nie są za bardzo zaznajomione z technologiami, to jest w ogóle czarna magia i wiesz, i po prostu płacz, niestety.
No ale wiesz, Wojtek, my sobie jeszcze w miarę dajemy radę, no. Ale to jest naprawdę... Najgorsze jest tylko to, że technologia zwykle zaczyna zawodzić w momencie, w którym jest najbardziej potrzebna, nie?
To znaczy, to jest normalne, to wiesz... Myślę, że powinniśmy być przyzwyczajeni do tego, że właśnie tak jest. Po prostu życie rzuca nam pod nogi kłody, technologia tak samo.
Ja na ten przykład mam na przykład miałem też taką, oczywiście wiesz, bateria się rozładuje w momencie, w którym nie powinna.
No oczywiście, tak, klasyk. No, to jest normalne.
Dlatego teraz przygotowany podłożyłem sobie drugą ładowarkę, szybką ładowarkę w innym pokoju, gdzie teraz nagrywam, po to, żeby normalnie Pixel leżał gdzieś daleko.
Aha.
Ale teraz leżysz blisko.
No dobrze. Przyda
właśnie
się.
Właśnie po to, żebym w tej sytuacji, kiedy wszystko już zawiedzie, żeby chociaż on powiedział mi, jaka będzie pogoda. A właśnie a to, że Google Home nie działa, to jest stąd jakby dowiedziałem się, dlatego że chciałem się dowiedzieć, czy będzie dzisiaj padać.
No widzisz, a mogłeś zobaczyć to w jakiejkolwiek innej aplikacji, ale no, wiem, ale ja rozumiem.
Chodziłem po domu i stwierdziłem, że jest takie coś, urządzenie takie, hej Google, co mi powie? What's the weather like? Dwa urządzenia się odpaliły, chciałem tylko powiedzieć.
Ale tylko jedno powiedziało, prawda?
Tak, ale to Pixel się wyłączył. W sensie Pixel nie powiedział nic, wyschował okay. To, więc chyba domyślił się, że chce od Google Home.
A, no to dobrze, no to nie takie głupie. Zresztą Siri jest w miarę podobnie, to znaczy, że jak mówisz do zegarka, ewidentnie to zegarek ci odpowie, jak masz tam jakieś inne urządzenie, to jest w miarę sensownie poukładane. Dobrze, przyjacielu, bo tak się tak, sidetrackujemy. Mamy tematy. Chciałem
Wojtek,
powiedzieć
ja bym chciał usłyszeć. Tak. O, ja bym chciał usłyszeć, Wojtek, o twoim życiu.
Dobrze, bardzo się cieszę, podzielę się z przyjemnością, bo niewiele czasu też minęło od poprzedniego nagrania, więc, ale mimo wszystko zebrało się kilka tematów i takich było, może nie dużych, ale takich drobnych wydarzeń,
nie wiem,
które...
Nie wiem, czy wiesz, ważna rzecz, Wojtek, no? Łukasz Jakubek był u Ellen.
Tak. I rozmawiał z milionerem. Nie, ale proszę cię, nie poruszajmy tego tematu, bo ten temat pojawił się na wąsaczach i żeby wszystkich wprowadzić. U Łukasza Jakubiaka był Robert Grin, który generalnie jest postacią no, bardzo mało powiedziane, kontrowersyjną, to znaczy koleś, który zarobił naprawdę miliony złotych, czy nawet dolarów na tym, że wykorzystywał algorytmy Face'a i wrzucał ludziom shitowe reklamy. Czy to spoko? Odpowiedzcie sobie sami. Czy ma dużo pieniędzy? Ma, owszem. Zadziałało? Jak najbardziej. Ale czy warto było? No to jest jakby...
Uważam, że moja metoda na zbieranie pieniędzy, czyli granie w PUBG i potem sprzedawanie skrzynek jest lepsza.
Nadal najlepsza, to prawda. Natomiast tak, nie za bardzo chcę się pochylać nad tematami jakby takich ludzi, bo oczywiście zdajemy sobie sprawę, że oni istnieją i że robią pieniądze na różnych rzeczach, może niekoniecznie zawsze fajnych, ale po co mówić o niefajnych rzeczach, jak można mówić o fajnych rzeczach? I jedną z takich fajnych rzeczy jest to...
Apple Pay w Polsce.
No to wystrzeliłeś bardzo. Natomiast no, rzeczywiście...
Rewolut wprowadza.
Nie, no tak, Rewolut wprowadził przecież już w 2017. Nie, ale żeby Jezu. Było... żeby okej, okay, skoro już dotykasz tego tematu, no to dotknijmy rzeczywiście. Pojawił się Apple Pay na Ukrainie. I to jest jakby jeden z kroków, który Apple Pay robi w tej naszej cudownej centralnej Europie, czy tam dla niektórych wschodnio-centralnej. I rzeczywiście na Ukrainie już działa oficjalnie. I teraz tak. I to jest to właśnie ten temat, który powiedziałem, że jakby my dzisiaj nagrywamy, a jak wy będziecie słuchać tego w poniedziałek, to się może sytuacja zmienić. Ale z soboty na niedzielę mBank i BZWBK, oba te banki będą miały dość duży update. To znaczy, to jest taki jeden ze standardowych jakby update'ów systemu. Zwykle wyłączone są wtedy transakcje kartą, nie można robić przelewów, jest to robione w nocy. Oczywiście z soboty na niedzielę, więc tutaj też uwaga dla tych imprezowiczów, którzy będą chcieli coś po drugiej
to
w nocy
mnie,
robić.
To dla mnie, aż tak ważne.
No więc od razu zaznaczam, że prawdopodobnie nie będzie wtedy karta działać, także i to dość długo. To znaczy generalnie zwykle takie downtime'y trwają, no nie wiem, 3 godziny, 4, 5. Natomiast tutaj on jest zaplanowany od 2 w nocy do chyba 10 nad ranem, czy 7. Do 7, czyli jakieś 5 godzin. No to już jest, wiesz, dość długi czas, kiedy nie będziesz miał dostępu do swoich pieniędzy, jeżeli masz tylko w jednym banku kasę. No i są podejrzenia i gdzieś tam krąży, wiesz, w internecie taka cały czas plotka, że to może już, nie? Że jakby to może jest kwestia wprowadzenia Apple Pay.
Spider-Man o tym napisał, ja myślę, że tak będzie.
No wiesz, rzeczywiście wszystkie drogi prowadzą ku czerwcowi i nawet jeżeli w poniedziałek, jak będziecie słuchać tego podcastu, okaże się, że nie ma Apple Pay'a mimo tego update'u systemu w mBanku i w BZWBK, no to może i tak...
To pamiętajcie, że u nas dowiedzieliście się pierwsi, że go nie było.
Naturalnie, ale to też może oznaczać, że jakby okej, po prostu mBank i BZWBK przygotowali sobie infrastrukturę pod wprowadzenie Apple Pay, które i tak wejdzie w najbliższych miesiącach, tak jak powiedział Tim Cook, więc jakby tutaj nic się nie zmienia, ale no fajnie jest śledzić to, jak to się rozwija i rzeczywiście, no może jesteśmy coraz bliżej. Trzymam kciuki absolutnie, bo uważam, że to jest, no wiadomo, że płacenie zegarkiem i telefonem jest subcio.
To ja przy tej okazji mogę Wojtek tylko powiedzieć, że ja od jakiegoś czasu płacę telefonem. Jestem jednym z pierwszych Polak.
Android.
Który płaci telefonem, pierwszy Polak. No. A tak naprawdę to jest zabawna sytuacja, Wojtek, bo my będąc, ja jeszcze przez chwilę temu, w tym walled garden iOS-owym, to postrzegaliśmy płacenie telefonem jako, powiedziałbym, no element taki futurystyczny, no nie? W sensie wreszcie będziemy mogli zapłacić telefonem, czyli coś szalonego, co w końcu się wydarzy, będzie można zapłacić telefonem. I teraz, ja do tej pory oczywiście też na to tak patrzyłem i teraz przeniosłem się na Androida. I powiem ci, Wojtek, moje jakby spostrzeżenia. Pierwsze z nich jest takie, że to jest absolutnie mega wygodne i ja powiem ci, że od kiedy mam telefon z Androidem, kiedy płacę telefonem, oj, to nie pamiętam, kiedy ostatni raz używałem karty płatniczej, tak w
Nie dziwię się.
Nawet transakcje takie większe robię przez Android Pay.
O.
Po prostu, no w sensie transakcję większą mam na myśli, wiesz, tam powyżej 100, 200, 300 zł. Po prostu jak robię zakupy w sklepie, odumówmy się, dużo łatwiej mi jest, jakby telefon, na telefonie mam listę zakupów. Mhm. I trzymam go w ręku, więc siłą rzeczy, skoro już trzymam go w ręku i mam listę zakupów, no to jakby po prostu przyłożę ten telefon, wpiszę PIN i elo. No więc pewno. To jest taka. Druga rzecz jest taka, Wojtek, że jak się okazuje, bardzo mało osób płaci telefonami, a w sensie nie zauważyłem i nawet pracując w takim miejscu, w którym tak naprawdę technologicznie ludzie są jakoś, może nie tyle do przodu, co po prostu mamy z tą technologią nową jakąś styczność, to widziałem może dwie osoby płacące telefonem w sklepie.
Okej, okay, no to ciekawe w sumie, bo właściwie i domyślałbym się, znaczy podejrzewałbym, że raczej u ciebie powinno to być bardziej popularne, nie?
I teraz trzecia rzecz, którą zauważyłem, Wojtek, to nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, ale naprawdę większość telefonów z Androidem może płacić telefonem. Mm-hmm. W sensie większość telefonów ma na NFC i jest w stanie płacić i na przykład dla mnie dealbreakerem byłby jest Xiaomi Mi A1, nie wiem czy kojarzysz, ten taki z Android One telefon, nie?
No.
I on nie ma NFC, ergo nie ma Android Pay.
A, widzisz.
Więc, ale chodzi mi o to, że większość telefonów, na przykład takie są Moto G5S i jakieś różne takie cuda, wiesz, to są telefony powiedzmy low-costowe, tak? Które tam kosztują mm-hmm. poniżej 1000 zł, tego Moto G5S można chyba nawet za poniżej tam 700 czy 600 zł zwierwać, więc to jest taka dość dobra cena. I to są telefony, które mogą już płacić całkowicie Androidem, w sensie Android Payem.
No i super, no.
I to jest rewelacyjne, Wojtek, że tak naprawdę to weszło pod strzechy, a właściwie możliwość płacenia telefonem weszła pod strzechy. I my będąc, korzystając z iPhone'ów tak długo i to, że nie udostępniono do tej pory tak naprawdę Apple Pay w Polsce, to jest trochę taki smutny ewenement, powiedziałbym, bo płacenie telefonem od tylu lat no. stało się czymś takim absolutnie... Wiesz.
Ale wiesz co, w ogóle tak patrząc trochę wyżej i szerzej na to, bo jakby rzeczywiście ta funkcja jest, ci, którzy mają Android nawet nie z najwyższej półki mogą sobie skonfigurować Android Pay, z jakiegoś powodu tego nie robią, mimo to, że jakby...
Bo to nie, oni wiesz co, właśnie no. tam jakby telefon nie uczy cię tego, żebyś to zrobił. On
a,
cię w żadnym
widzisz,
momencie...
musisz o tym nie, po prostu wiedzieć, nie? Że jakby,
tak,
że jest coś...
Nie, ma, tego, no nie, ma takiego, nie było takiego momentu, w którym telefon powiedział Andrzejku, jak podłączysz kartę, to będzie tak. Będziesz mógł przykładać telefon,
będzie... No.
Tak. Nie, po prostu ja wiedziałem jakby czego szukać, więc odpaliłem
oczywiście.
Aplikację. Swoją drogą to trzeba pobrać aplikację, chociaż nie wiem, ona chyba jest z defaultu zainstalowana, ale nie jestem 100% pewien.
Okay.
I jakby przejść przez procedowanie kart. Ale nie ma tego czegoś takiego jak system, żeby ci system powiedział, jak podłączysz kartę, to będziesz mógł płacić telefonem. Done. Nie ma czegoś mm-hmm. takiego. Więc to
może,
jest też
może Google
problem.
Powinien rzeczywiście pomyśleć nad jakimś, wiesz, onboardingiem takim sensownym, w sensie, że jakoś...
Nad marketingiem powiedziałbym.
No i pewnie marketingiem, że, bo wiesz, to, że w sklepach są naklejki Android Pay, coś tam, jakiś tam, wiesz... No
ale
to,
one nic, niewiele mówią
no,
tak naprawdę,
no właśnie,
wiesz, bo
no.
co, widzisz naklejkę bo i co?
Mnie to interesuje, więc ja to zobaczę, wiesz,
tak,
to jest oczywiste.
Tak, ale są w sklepach też naklejki, wiesz, to jest, ludzie patrzą raczej, czy ta naklejka jest, czy nie ma, ale w kontekście, a będą mógł zapłacić kartą, mhm. nie będą mógł zapłacić kartą. Nie, na zasadzie będę mógł zapłacić telefonem.
No jasne. Znaczy, więc... Ciekawy jestem właśnie i teraz wrócę do swojej myśli, że, bo tak, jeszcze jedna rzecz, bo to mi może uciec. Dla tych, którzy chcieliby jakby spróbować Apple Pay'a w Polsce oficjalnie, to Boon, czyli ten serwis, który w zeszłym roku, chyba czy dwa lata temu nawet, czy półtora roku wprowadził w ogóle płatności Apple Pay, można było wtedy doładowywać konto Boonowe z polskich banków, czy polskich kart. Oni to zablokowali, natomiast teraz właśnie odblokowali, więc jeżeli chcecie mieć Apple Pay'a trochę wcześniej, biorąc pod uwagę oczywiście to, że będzie tam jakaś opłata za przewalutowanie, coś tam, bo to konto jest w funtach, więc wiadomo, że tam będzie trochę straty, ale możecie to sprawdzić, możecie dodać kartę do Apple Pay i po prostu sobie z niej korzystać, więc to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, patrząc właśnie szeroko w ogóle na płatności telefonem i w ogóle urządzeniami elektronicznymi, wydaje mi się, że tak jak powiedziałeś, nie obserwuje się zbyt dużo na mieście ludzi, którzy... faktycznie płacą telefonem. I teraz pytanie jest takie.
Co jest trochę dziwne.
Jest nie? to dziwne, no bo to jest super wygodne, więc wiesz, ale czy jeżeli Apple Pay ostatecznie wejdzie oficjalnie do Polski, zakładam, że jednak przy tym będzie jakieś duże wydarzenie. Ludzie, którzy mają iPhony, powiedzmy... Nie,
pójdą do sklepów.
Nie, ale oczywiście wydawanie pieniędzy jak oni najbardziej.
Oni to zrobią.
Oni wiedzą, jak to się robi. Natomiast zastanawiam się, czy świadomość użytkowników iPhone'ów i w ogóle urządzeń Apple na temat właśnie tego typu rozwiązań jak płatność telefonem, czyli Apple Pay wchodzi do Polski, ludzie, którzy mają iPhony, wiedzą, co to jest i w ogóle chętnie będą z tego korzystać i teraz oni faktycznie idą do sklepów, płacą tymi telefonami i pytanie jest takie, czy rzeczywiście to sprawi, że w ogóle całe płatności zbliżeniowe urządzeniami, a nie kartami wzrosną, bo ludzie z Androidem zaczną się zastanawiać i patrzeć, wiesz, o kurde, ten zapłacił telefonem, ale ciekawe, nie? Ciekawe, czy ja tak mogę na przykład i okazuje się, że tak możesz, bo masz Androida i mogłeś to robić już od półtora roku, nie? Więc pytanie, czy ta zmiana wpłynie pozytywnie w ogóle na świadomość tego, że można płacić? Myślę, że tak.
Ale smutne jest to, że musieliśmy czekać od 2016?
No tak, no, znaczy, no niestety.
W sensie, jeśli chodzi o Apple Pay jest chyba od 2003
od szóstki, albo 12. Od iPhone'a szóstki, o ile dobrze pamiętam.
Czyli od 2012.
No oczywiście, że to jest smutne, ale jakby ja już chyba trochę pogodziłem, że Polska jest tyłkiem Europy w tym względzie. W sensie, że...
Nawet Google nas traktuje bardziej jak ludzi, mniej jak zwierzęta.
No na razie nie powiedziałbym, że to jest jakoś bardziej, bo oczywiście Android Pay wszedł wcześniej, więc tu z tej perspektywy jak najbardziej, ale wiesz, kwestia
dostępu. Dziękujemy,
Ela. Dziękujemy. Natomiast wiesz, kwestia dostępu do chociażby urządzeń dedykowanych Google'owi, Pixeli i wiesz, Google Home i takich rzeczy, no nadal nie jest to łatwe i nadal trzeba kombinować, sprowadzać to z Niemiec albo skądś tam. Więc no nie traktowałbym nas jako super rynek. Natomiast ciekawy jestem właśnie, wracając jeszcze do tej myśli, skoro Apple, wprowadzając Apple Pay, sprawi, że ludzie będą więcej rozumieć i wiedzieć, że można i będzie tych płatności telefonami jeszcze więcej. Będą na pewno jakieś statystyki, będą się chwalić banki tym, że o, my mamy i zobaczcie, jak dużo ludzi już kupuje telefonami i tak dalej. Może to też pokaże, bo tu jest jeszcze jeden aspekt, że Polska generalnie jest naprawdę mega rozwiniętym krajem pod względem płatności i internetu. To w ogóle no-brainer, wszyscy nam to mówią, wszyscy patrzą na nasz kraj i widzą to, co się dzieje. Natomiast przy okazji jakby w kontekście Apple nie mieliśmy jak tego pokazać, nie? A teraz jak Apple Pay wejdzie ostatecznie, no to wreszcie zobaczą, że ej, ta Polska to jest jednak, wiecie, spoko kraj, nie? Że jakby jest technicznie rozwinięty, tych iPhone'ów jest ileś tam, no to oczywiście te dane mają, natomiast no zobaczą, że faktycznie ludzie korzystają z tych udogodnień. Dla Apple to jest czysty pieniądz, bo Apple przecież odcina sobie kawałeczek z każdej tej naszej transakcji telefonem, więc to będzie naprawdę fajny przychód, moim zdaniem, przynajmniej w Polsce, biorąc pod uwagę to, że wiesz, my jesteśmy tak rozwinięci, więc może to się okazać, że hej, Polska wreszcie pokaże, że jesteśmy dość ważnym rynkiem i może wstajemy z kolan i Apple Store na przykład uruchomią u nas jakiś, gdzieś tam otworzą.
Oj, tak, to jest już takie dość
ja ważne, wiem, że to myślę. Daleko idący wiesz, plan, znaczy to się prędzej czy później wydarzy, jakby no może być tak, że pewne rzeczy się przyspieszą właśnie dzięki temu, że będziemy pokazywać swoim zaangażowaniem, że hej, jesteśmy dla nich ważniejszym niż im się wydaje rynkiem, nie? Może niezbyt dużym, może nadal nie mamy tylu pieniędzy do wydania, ale jeżeli pod względem jakby płatności zbliżeniowych i internetu, i prędkości internetu, i taniości tego internetu, to jesteśmy naprawdę top of the top. Więc no, ciekawy jestem, jak się to poukłada. No, no i ostatecznie, słuchacie tego w poniedziałek, więc no, wy już wiecie, ja nie wiem. Nie sądzę, żeby Już w poniedziałek była informacja, że weszło. Chociaż cholera wie, wiesz, wydawałoby mi się, że to jak powiedział Tim Cook, że w ciągu kilku miesięcy uruchomimy Apple Pay w tych w krajach i wymienił tam Ukrainę i Polskę, to wydawałoby się, ja myślałem, że zostawią sobie tego newsa na WWDC. To znaczy, że już jest tak blisko imprezy, bo czwartego jest, o ile dobrze pamiętam, że właściwie, wiesz, poczekać
te parę... czwartego WWDC.
No, więc poczekać te parę tygodni na to, żeby zrobić taki większy bang, że hej, uruchomiliśmy właśnie tu, tu, tu i tu i teraz to jest duży news. No to sobie tak jednak rozłożyli to i tutaj Ukraina weszła, jednocześnie z Ukrainą weszła taka aplikacja Monzo. Ja nie znam w ogóle tej apki. To jest jakiś taki, wiesz, bank, parabank, w sensie nie ma właściwie, oczywiście nawet strony chyba nie ma, że wszystko, obsługę całego banku się robi przez aplikację, więc to też nie jest Revolut, bo Revolut jest raczej usługą, chociaż też ma usługi bankowe, stricte bankowe, bo jest konto i tak dalej, ale jakby nie chcę wchodzić za głęboko. W każdym razie wprowadzili Apple Pay oficjalnie, więc rzeczywiście to też pokazało, że można w bankach stricte wirtualnych mieć taką usługę. Co oznacza, że otworzyły się drzwi dla Revoluta.
Że można,
kurde.
Jak się chce, to no można. Właśnie. I to, że oni nie mają, to znaczy, że po prostu im się nie chce.
No nie chce. Albo
się,
nadal,
tacy leniwi ludzie.
Albo nadal nie mają tych papierów, o które złożyli hajsik, znaczy, o które złożyli swoje tam deklaracje, czy coś tam, żeby dostać faktycznie papiery bankowe w Europie i być już jako bank, a nie jako jakieś takie dziwne coś. Więc no, może to być to nadal, jakby nadal twierdzę, że prawdopodobnie to w ogóle o to chodzi. Natomiast to nie zmienia faktu, że troszkę nas oszukali.
Tylko pół roczku.
Tylko pół roczku, dokładnie. Także taka ciekawostka, więc to jest właśnie ten temat, który może się, właściwie moje, nasze gadanko może być zupełnie nieaktualne już, jak będziecie go słuchać, ale zdarzają się też takie sytuacje, więc miejcie to na uwadze. No. I jeszcze mam jeden news. Czy mogę jechać dalej, czy masz coś, żeby się wstrzyknąć?
Nie. Ja Wojtek słucham. Ja dzisiaj jestem bardzo dobrym słuchaczem podcastu. A,
bardzo się cieszę. To cudownie. Dobrze, jeden bardzo krótki. Była konferencja UPC w tym tygodniu i na to akurat lubię takie tematy, ponieważ testują właśnie rozwiązania i mają te rozwiązania wejść już w tym roku, czyli no zostało im kilka miesięcy, wprowadzić łącze o prędkości 1 giga na sekundę. Czyli znowu podwajamy, ja mam teraz 500 mega, więc będzie 1 giga. A nawet pokazywali jakieś testy dwugigowego łącza.
1 giga. No to całkiem nieźle.
No całkiem nieźle. Nie wiem niestety, po pierwsze, kiedy to ruszy, a po drugie, jaki upload będzie w tym łączu.
Dalej 20
mega. Dalej 20 mega, to ich po prostu uduszę chyba. Bo to jest naprawdę, znaczy w moim tutaj układzie, gdzie ja naprawdę dużo plików wysyłam, no to prędkość 20 mega wysyłu jest po prostu bardzo słaba, bo okazuje się, że wiesz, wysyłam jakiś duży plik na przykład na YouTube'a, chcę streamować jednocześnie coś z komputera, a jeszcze Arlena na swoim komputerze na przykład ma lekcję na Skype'ie i wiesz, i wszystko siada, bo wszystko wysyła dużo, dużo, dużo danych, nie?
To ja Wojtek tylko powiem, że nie agituję oczywiście.
No,
prawda?
Wiadomo. Ale?
Ale... W Orange'u jest 600 światłowód. Nie wiem, zastanawiam się, czy to nie
wiem
jest.
Wiem i ma, o ile dobrze pamiętam, bo pytałem nawet, ma chyba 60 uploadu. Mega.
Ja rozważam.
No, rozumiem, bo pewnie jeszcze jakąś zniżeczkę sobie załatwisz, co?
Nie, a tak naprawdę po prostu rozważam, bo jak sprawdzałem, bo ja mam w ogóle pełen pakiet w domu UPC.
A, no dobrze, z telewizją, tak?
To znaczy internet, telewizja i nawet stacjonarny numer, no nie? I się okazało, wow. że jakbym wziął sobie taki sam pakiet z tym orange'owym, to wyszłoby chyba trochę taniej. Chyba, aha, okay, wiesz, no. Jakieś, mówimy o 30 zł, no nie? Taniej.
No tak, no.
Ale wiesz,
30 zł, kierowniku, tam 30 zł i już flaszeczka rada.
No wiadomo, wiesz, to flaszeczka no, miesięcznie nie, no. Jest ziomuś, to jest naprawdę, wiesz, trzeba się zastanowić.
Jest Maria, Wojtek, czy ty, jest taka, jest Maria, czy wiesz, że jest taki alkohol jak wódka starogardzka, czy ty słyszałeś kiedyś
nie.
coś takiego?
Nie okay. znam tego.
Okej, okay, dobrze, alkoholu. Że nie znasz.
Jakby, boję się.
Jeśli ktoś zna w komentarzach, to może powiedzieć, że zna. Ale Jezus,
to jest
Maria,
jakieś hasło nie... do rozpoznania, wiesz, członków mafii, czy co?
Słuchaj, Wojtek, to jest alkohol, którego się napiłem raz w życiu. O. To było tak niedobre, Jezus Maria.
Okay. No.
Ja wiedziałem, że wódka może być niedobra, no nie? Ktoś powiedział, jak to wódka? Jak to? Tragedia, no tak.
Dobrze, mam jeszcze Jezus trzeci Maria. Temat. Ja wiem, że teraz no pewnie masz, czujesz smak tej wódki w ustach, bo to najgorzej czasem, jak ci się przypomina. To...
Czuję w ustach smak wymiotów, jest lepszy. No.
Mam trzeci temat, do którego mnie zainspirował Michał Szafrański, który, jak wiemy, wydał drugą książkę niedawno.
Pieniądze.
Pieniądze. Tym razem zaufanie to też pieniądze. Natomiast on zrobił to chyba przedwczoraj jakoś. Zrobił live'a u siebie na fanpage'u, na Facebooku, i co mnie zainteresowało, to jak ten live był zorganizowany. W sensie, że wiesz, wyglądało to całkiem normalnie. No miał kamerkę, gadał do tej kamerki, czytał sobie komentarze od ludzi, na nie odpowiadał, taki zrobił Q&A trochę. Natomiast w trakcie live'a pojawiło się na nim kilka takich... no nie powiem, całkiem ładnych graficzek, nie? I z jednej strony były grafiki, które ewidentnie sam przygotował, bo tam była okładka jego książki, adres, na który można było wejść i ją zamówić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pojawiały się takie elementy, jak na przykład licznik, który odliczał czas tam ileś minut, bo Michał powiedział, że dobra, jak już koniec tematów, no to ja tutaj sobie będę gadał, a tu licznik leci, jak się skończy, to kończymy live'a, nie? A oprócz tego, jak odpowiadał na konkretny komentarz, który pojawił się na Facebooku, to ten komentarz był ładnie wyeksponowany na samym ekranie, wiesz, podczas live'a, więc to też bardzo ładnie wyglądało i też ułatwiało osobom, które oglądają live'a i na przykład nie czytają komentarzy, odnaleźć się w tym, gdzie są i jakby na co Michał właśnie w tej chwili odpowiada, bo czasem to nie jest wcale takie jasne. I zainteresowało mnie to i zapytałem go, z jakiego systemu korzysta, bo...
A on napisał Android.
Nie.
Tylko Android.
Tylko Android.
Napisał, Wojtek, jeśli chcesz być bogaty...
Wiadomo.
Tak jak ja.
Jak chcesz zaoszczędzić. Natomiast... byłem ciekawy właśnie, czy korzysta z OBS-a, bo jakby w OBS-ie, jak wiemy, to jest open source i w ogóle jest rozwijany przez społeczność i tam jest naprawdę mnóstwo różnych rzeczy, mnóstwo różnych dodatków, wtyczek, które można pobrać, i zastanawiałem się, czy przypadkiem nie korzysta z jakichś tam wtyczek, które mu pozwalają zaciągać te komentarze z Facebooka i je ładnie pokazywać, ale okazuje się, że nie. No i powiedział, że korzysta z czegoś, co się nazywa Ecamm Live, Ecamm przez 2M na końcu, bez myślnika. Od razu wlazłem na stronę i mówię, no dobra, to zobaczmy, co to kurde jest, nie? I okazuje się, że jest to taki system właśnie do transmisji na żywo, który kosztuje $79, ale płaci się raz, nie płaci się żadnej subskrypcji, żadnych tam kombinacji, po prostu płacisz i już. Natomiast okazuje się, że to jest system, który jest takim OBS-em, ale dla normalnych ludzi. W sensie, wiesz, OBS no to jest tak jak trochę Linux wśród tych wszystkich programów do transmitowania na żywo. Więc jak jesteś kucem i sobie to wszystko skonfigurujesz, no to oczywiście, że OBS jest super. Naprawdę ma najwięcej prawdopodobnie możliwości ze wszystkich systemów, które znamy. No i jakby jest otwarty, cross-platformowy i w ogóle super ekstra. Natomiast Ecamm okazuje się, że jest takim systemem właśnie dla ludzi, którzy niekoniecznie muszą się znać na tym wszystkim. I ściągnąłem sobie wersję demo, chciałem sobie zobaczyć, jak to działa, i muszę powiedzieć, że to naprawdę działa bardzo spoko, bo on sam wykrywa źródła wideo, to znaczy pokazuje ci, że jeżeli podłączysz sobie, masz na przykład kamerkę wbudowaną w laptopa, podłączysz sobie dodatkową kamerę, to on się od razu pyta, hej, chcesz z tej kamery czy z tej kamery, czy może chcesz je obie i dać je na split screen, i naciskasz, dobrze, ja chcę obie, więc naciskasz shift klikasz na drugą kamerę i on ci robi split screen z obu. Możesz udostępnić desktop, czyli pokazać to, co jest na komputerze, żeby komuś coś wytłumaczyć. Fajna sprawa. Możesz puścić wideo, które masz nagrane jako plik. Nie ma problemu. Możesz, i to jest właśnie to, możesz sobie kliknąć na komentarz i wyciągnąć go jakby w formie takiego overlaya na samo wideo i to bardzo ładnie wygląda i właśnie super działa. Liczniki, nie ma problemu. Możesz tworzyć jakby sceny dokładnie tak samo jak w OBS-ie, właśnie złożone z różnych elementów, które mogą się zmieniać. Możesz mieć i kamerę udostępnioną i nadal desktop udostępniony. Kamerka się wtedy zjeżdża sama na dół do rogu. Więc pamiętasz, jak rozmawialiśmy o kofeinie, czyli caffeine, o tym do streamowania z gierek, no to powiedzmy, że jakby też działa spoko, jest takim zamiennikiem OBS-a, ale takim, który kurczę daje jednak coś ekstra. Może streamować na zarówno na Facebooka, na Periscopa, jak i na YouTube'a, albo na customowy RTMP, no, bezpośrednio na jakiś serwer. I jest jedna rzecz, która naprawdę sold me. W sensie naprawdę stwierdziłem, że oho, chyba $79 zaraz opuści mój portfel. I to jest coś, co nawet tobie może się spodobać i coś, co może kiedyś... Co?
Mają płatności Apple Pay?
Nie. Może kiedyś byśmy spróbowali zrobić to taką rzecz na żywo. To znaczy, potrafi, jak zadzwonisz do kogoś na Skype'ie, w formie wideo oczywiście, to potrafi przejąć sygnał wideo od twojego gościa i audio od twojego gościa i po prostu pokazuje ciebie, twojego gościa, audio z obu źródeł, normalnie jako wideo i możecie sobie gadać i możecie to transmitować na żywo gdzieś. I to jest spoko, bo to działa automatycznie, nie musisz się bawić w jakieś nie wiadomo jakie, wiesz, wtyczki, kombinacje, pokazywanie ekranu, łapanie ekranu, żeby to, wiesz, zapodać. Pamiętasz, jak robiliśmy OBS-em retransmisję z konferencji Samsunga? To było bardzo śmieszne, pamiętam.
Było.
Natomiast jakby ustawienie tego naprawdę nie było proste. W sensie to wymagało ode mnie, wiesz, kucowania po prostu przez kilka dobrych godzin, a tu się okazuje, że wiesz, parę kliknięć i już, nie? Jakby to działa, więc muszę powiedzieć, że naprawdę jest to fajny system, warty polecenia, warty sprawdzenia na pewno, więc Ecamm Live jak najbardziej. Obsługuje Blackmagic Design, więc możesz sobie wpiąć nawet obraz z lustrzanki przez HDMI, więc naprawdę robi to mega wrażenie. Cena jest, myślę, że adekwatna do tego, co dają możliwości, więc gdyby ktoś chciał bawić się w live'y i chciał robić je faktycznie z komputera i nie chciałby za bardzo dłubać w tym OBS-ie i tam robić jakieś nie wiadomo jakie kombinacje, to myślę, że spokojnie może spróbować Ecamm Live. Z tego, co widzę, jest to na Maca tylko. Więc to jest, może nagadałem się długo, a ludzie z Windowsami już teraz właśnie mi wieszają.
No ja na przykład jestem taką osobą, Wojtek, bo mnie nie interesuje to, co powiedziałeś w tej sytuacji.
No to bardzo mi przykro, ale rzeczywiście jest to makowa aplikacja i faktycznie wygląda jak makowa aplikacja. I to też nie jest wcale takie oczywiste, bo często różne aplikacje wyglądają przeokrutnie i nie da się w ogóle na to patrzeć, a tutaj rzeczywiście jest to kilkuokienkowe. Wygląda naprawdę pro i wydaje się być naprawdę bardzo zaawansowanym i fajnym systemem do transmisji na żywo. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy zrobić coś takiego, albo jak zrobić coś takiego, to jak najbardziej spróbujcie Ecamm Live i pobawcie się tym. Można ściągnąć wersję demo, ona wtedy ma taki overlay z informacją, że jest to wersja demo. Na 7 dni działa. Natomiast ma wszystkie funkcje, więc można sobie przeklikać i sprawdzić, czy na pewno chcecie ją kupić, więc jest to coś spoko. W moim świecie tym live'owym, live'owo-wideowym na pewno warte polecenia narzędzie.
Ja chciałbym, Wojtek, tylko powiedzieć taką krótką rzecz w ogóle.
No.
Bo zdałem sobie z tego sprawę, że płacę za iClouda.
Aha.
Co może nie mieć sensu.
No niekoniecznie, jeżeli już się wymsknąłeś z łap Tima Cooka, no to nie ma sensu płacić.
Tak, panie Tim Cook, ja już jestem po drugiej stronie tego, tak. I stwierdziłem, że dobrze by było mieć jednak wszystkie swoje zdjęcia na przykład i pliki. I o ile z plikami nie było problemu tak naprawdę, bo to wystarczyło przenieść się z jednego folderu do drugiego. A i nawet nie trzeba było tego robić, bo na przykład kiedy masz, zainstalujesz sobie aplikację, ona się nazywa teraz nie Google Drive, tylko kopia zapasowa i coś tam.
Okej.
Okay. Tak nazywa się ta aplikacja, serio. Kopia zapasowa i synchronizacja. To nie musisz nawet tak naprawdę kopiować niczego do folderu Google, dysk Google. Jedyne co trzeba było zrobić, to w ustawieniach znaczyć, że tak chcę, żeby się pobierało, w sensie, żeby moje dokumenty z komputera zostały synchronizowane. I on wtedy robi ci, nawet nie wrzucać tego na dysk bezpośrednio, tylko masz na dysku Google coś takiego jak komputery. Taka zakładka jest, komputery.
Mm-hmm.
I jak wejdziesz do zakładki komputery, to tam się znajdziesz ten komputer, nazwę tego komputera, jakby no w moim przypadku to było NAC. I po prostu widzę tam wszystkie właśnie te rzeczy z dokumentów i tak dalej. Więc to było easy mode, tak?
No ale tak, easy.
Teraz ze zdjęciami też powinien być easy mode, ale się okazuje, że jednak nie. I teraz mój problem ze zdjęciami był taki, że właśnie ta aplikacja kopia zapasowa i synchronizacja, ona potrafi też właśnie wrzucać zdjęcia z aplikacji zdjęcia do Google Photos, czyli rzecz, którą jakby chciałbym zrobić. No. Natomiast problem polega na tym, że ja już niektóre rzeczy wrzuciłem z telefonu.
No tak.
No nie?
No.
I teraz on nie wiedział, które zdjęcia to są które zdjęcia. Ergo mam niektóre foty po dwa, niektóre foty po trzy razy.
Oj.
I z racji tego, że Google Photos nie traktuje tych zdjęć jako tożsame, to nie ma żadnej metody na to, żeby je po prostu usunąć.
Więc no, efekt jest... Ale nie, to kurde, takie mądre to AI i w ogóle nie, rozpoznaje wszystko.
On oczywiście wybiera najlepsze zdjęcie i tak dalej.
No dobra,
i
ale ziom, no to jest easy. Ziomek, weź, skasuj ja wszystkie iteracje tego kurna zdjęcia, zostaw jedną.
Ja to wiem, Wojtek. Natomiast to nie działa tak dobrze.
Uwaga,
jak
dyrektor internetu zaraz uderzy w stół.
Oho. No więc efekt jest taki po prostu, że niestety, ale zdjęcia, no wiesz, muszę przenosić rączkami i robię to w taki żmudny sposób, jak tylko się da. To znaczy przejeżdżam rok po roku, sprawdzam, okej, te zdjęcia są, okej, no to wyrzucam z iClouda, zostawiam te Google Photos. Aka, zdjęcia są, wyrzucam z iClouda. I tak dalej. No i to jest mega, mega męczące. Szczególnie, że jak się okazało, mam 10 tysięcy zdjęć i 2,5 tysiąca wideo.
Okej.
Okay. No wiesz, przez tyle lat iPhone'a się uzbierało.
Ja to
nie?
Rozumiem, no pewnie, że tak.
No i jakby trudno, powiedzmy, ja sobie, wiesz, zrobię to tylko po to, żeby zaoszczędzić te 12 zł miesięcznie.
Ech.
Nie, ale to bez sensu jest po prostu za to płacić, skoro z tego nie korzystamy, nie?
Niby tak, no ale wiesz, jakby...
Jak będę chciał wrócić, to zawsze mogę to zrobić, no nie? I Google zdjęcia są też lepsze, jeśli chodzi o tak naprawdę wiesz, na przykład pokaż mi zdjęcia kotów, no nie?
No to, no, Google, to, no to przecież Apple to samo.
No to Apple pokaże ci zdjęcia Siri, no nie? A on mi pokaże mi zdjęcia kotów, Wojtek.
Nieprawda to jest, kłamiesz. Ja wpisuję pies i mi wyskakują zdjęcia psów. Co ty opowiadasz?
Mówi się policja.
No sorry, ale wyskakują, okej, okay? Więc to jest oszukiwanie, co mówisz, i wszystko już miga.
Lepiej działa to na tym. Natomiast kolejny minus jest taki, Wojtek, że jak zbieram zdjęcia, no nie, w sensie wybieram, dobra, tych zdjęć nie mam, to Apple zdjęcia mają jakiś problem z exifami.
Okay.
To znaczy, że na przykład robiłem, właśnie przerzucałem te zdjęcia jakoś tam jeszcze parę dni temu. O, to ciekawostka. I mam zdjęcie na przykład, mam zdjęcie z pracy, które zrobiłem, mam jakiś screenshot z telefonu, mam zdjęcie, które zrobiłem, i nagle wideo z Wysp Kanaryjskich. Dlaczego tam jest? Nie wiem, bo mi też się stwierdziło, że to jest dobre miejsce, żeby to wrzucić, no nie?
Potem mam
znowu zdjęcia jakby ten, potem znowu następny dzień przerwy i nagle mam zdjęcie, proszę ciebie, z przed 4 lat.
No spoko. Potem
mam zdjęcie z dziś, potem mam zdjęcie, proszę ciebie, z moich urodzin, jak jeżdżę na łyżwach 2 lata temu, nie?
No dobrze, ale na iPhone'sie, jak sobie je przyglądałeś, to wszystko było w porządku.
Wszystko było w porządku, nie wiem. No właśnie. Po prostu wyeksportował, w sensie ja pobieram, wiesz, przez Google Photos, tak, w sensie przez zdjęcia, tak normalnie, nie? Cywilizowaną drogą.
No to pytanie, czy przypadkiem Google Photos nie posypało jakby tych exifów, nie? Z jakiegoś powodu.
No, no nie wiem. Może tak być, chociaż jeśli chodzi o usługi, to mam takie wrażenie, że to Apple'owi mogła się nóżka, prawda, lekko omsknąć, bo jak wiemy, usługi to nie jest ich najlepsza strona. I to nigdy nie było. iCloud
no, przecież nigdy nie wiem, był. No przecież to co wiesz.
To nie jest hejt, to nie jest teraz...
Nie kończą właśnie historia, to jest po prostu fakt.
No to jest fakt, niestety, ale oni nie robią tego najlepiej. Swoją drogą, nie wiem czy widziałeś, że wyciekły Google Pixel 3 prawdopodobne rendery. Znaczy, nie
widziałem,
wiem,
widziałem.
I jak ci się, Wojtek, podoba? Ja może podlinkuję, to będzie jedyny link w tym odcinku.
Podlinkuj, wrzuć mi jeszcze, rzucę okiem, bo ja dosłownie przemknęło mi przez timeline i musiałem tak... No, widziałem tyle, że rzeczywiście jest prawie bezramkowy według tego, co jest na tych zdjęciach.
Kuźwa, quote of the day.
Ja też to
na
mam.
Na Forbesie.
Aha, najgorszy. Adblock detected. O kurde, cwaniaki.
Dobra, ale
continue to article. Nadal są zdjęcia. Of the day. No co za lipa.
Znaczy to wiemy już o Google Pixelu to, że będzie. Czekaj, o, że jest jakieś inne źródło.
Znajdź inne źródło, błagam, bo to jest dramat. Co oni tu robią?
Dobra, jest BGR. Może być PGR.
No, BGR to już sensowne źródło, a nie kurde, jakieś kunwo. Jak można tak ludziom robić? Naprawdę, no Forbes, sam no, sobie strzelasz w stopę, no przecież ludzie już nigdy do ciebie nie przyjdą.
Concept creator, Wojtek, bo to jest tak, że na górze jest concept creator. Aha. To nie jest to.
Ekstra.
Bo widzisz, bo oni nie wrzucili też wszystkiego, kurde, no.
Bo jest no dobrze, Wojtek, ale no.
Jest Wojtek plota, znaczy tak, wiemy, że prawdopodobnie Google Pixel 3 będzie mieć niestety notcha.
Aha, no dobra, a nie będzie po prostu czarny pasek na górze?
Nie, będziemy mieli notcha.
Okej, okay. No cóż, przyzwyczajajcie się cwaniaki, no.
O, Revolut właśnie wypuścił metalową kartę.
Wiem, widziałem, znaczy nie wypuścił jeszcze, bo na razie zbiera pomysły na nazwanie jej. Ja już wysłałem swój pomysł. Metallicard. Nice. No. Natomiast i kurde, taką czarną to chyba będę chciał. Wygląda no. Spoko. Zresztą ona ma tam mieć jakieś ekstra rzeczy. Zobaczymy, o co chodzi i jaki będzie koszt.
A co
ale...
będzie ekstra rzecz miała?
No bo to ma być coś więcej niż premium, mam wrażenie. W sensie, że to nie jest tylko premium, tak jak normalnie możesz zamówić tą kartę premium, tylko i to będzie jeszcze coś. No ale zobaczymy. No.
Ja też nadam swoje nazwę.
Ty no, Pixela trójkę miałeś mi znaleźć zdjęcia.
A dobra. No, to ci wysyłam, już ci wysyłam. Zapublikowałem też to w opisie. Na dole Wojtek jest. I teraz to, dobrze. Co jest najfajniejsze, w sensie Google Pixel będzie wyglądał prawdopodobnie bardzo podobnie do tego, co by wyglądało w zeszłym roku.
Okej.
Okay. Szczególnie z tyłu.
To nie szkodzi, bo
będzie bardziej
spoko.
Metalowy, też będzie ten element z tyłu, który jest jakby od kolorowy, w sensie taki szklany, tak? Mm-hmm. Przy aparacie. Mm-hmm. Natomiast będzie bardzo, podobno być dużo więcej kolorów.
Okej. Okay.
No, myślę, że to jest spoko.
Easy, no w sensie jest też dla mnie mógłby być jeden czarny, ale okej.
MKBH Edition jeszcze z czerwonym. Wojtek, właśnie to jest pierwszy telefon. No. Ja w ogóle mam białego Google Pixela, z którego korzystam teraz. I jak powiem ci, że jak zastanawiałem się, że ja już byłem bardzo blisko kupna jakby dwójki, tak? Ale jakby no. Godność, rozum człowieka, rig w pełni i czekamy do października.
Klasyk,
ale jak zastanawiałem się nad dwójką, to myślałem, Wojtek, że są dwa modele, które mi się podobają i żaden z nich nie jest czarny. Bo jeśli wziąłbym małego, to jest niebieski.
Mhm.
I umówmy się, niebieski telefon zawsze spoko.
No spoko, no. A ja sobie buty jest... niebieskie kupiłem, więc jakby rozumiem.
Ja to szanuję. Tylko buty niebieskie i tylko buty zielone. Tak mnie mama z dziecka wychowała, nieprawda, ale ja, jeśli chodzi o buty, to tylko buty niebieskie, tylko zielone. Ale drugi kolor, który jest niesamowity, Wojtek, to jest Panda Edition.
What?
Biała obudowa z czarnym tym właśnie elementem szklanym na górze. Okay. I przycisk od uruchamiania telefonu jest pomarańczowy. Kuźwa,
to
jest
ładne.
To jest doskonałe. Więc jeśli Pixel 3 będzie wychodził w takich kolorach, to może ja po prostu przestanę być nudnym, czarno-telefonowym, wiesz, już i tak zmieniłem na Androida, co jest... tak, i tak zmieniłem telefon na Androida, co jest szokersem. Ale to, że mógłbym jeszcze mieć, wiesz, kolor, telefon w kolorze, który jest nie nudny, no to może by było, wiesz, może takie zmiany, warto w życiu trochę kolorytu.
Nie, no, no oczywiście, no, trzeba mieć jakiś smaczek raz czarny, a
żeby
raz
życie mia- żeby kolorowy. Życie miało smaczek, raz chłopaczek, raz maczek.
Tak. Raz Windows, a raz maczek. Ładne, ładne. Natomiast, znaczy, spoko, no niech sobie będą różnokolorowe, bo one chyba, wiesz, to jest jakby ta linia trochę Google'owa, którą też zauważyłem na konferencji. Pixel i te wszystkie urządzenia, Google Home i tak dalej, one stają się cool. Wiesz, o co chodzi? Że mają być takie playful, mają być takim tak. czymś, czym to, chcesz to, się to pobawić.
To jest technologia, której chcesz dotknąć, a nie technologia, z której chcesz się jakby poczuć, że ciągle jest to samo i w ogóle.
No, no tak, więc jakby to, że one będą kolorowe, że może właśnie będą miksować te kolory, może kurczę rzeczywiście, a niech zrobią wersję MKBHD, wiesz, powykrzywianą i z tymi śmiesznymi kolorami czarno-czerwony. To by było ekstra, naprawdę. Znaczy, ludzie by to kupowali jak powaleni. Nawet jakby MKBHD nie musiałby dostać z tego ani grosza, wiesz. Dla niego to by było i tak super, że w ogóle, wiesz, może mieć wpływ aż taki na technologię, a te piksele by się rozeszły po prostu, mówię, jak niesamowicie. Więc niech się bawią kolorami, niech to się dzieje. Notch, no cóż, trzeba się z tym pogodzić, że to jest po prostu trend. Dziękujemy ci, no, Apple.
Nie bardzo ten trend, ten trend mi się nie podoba.
No ale jak wiesz, jakby póki co nie wymyślili nic mądrzejszego. I
całe
tyle.
Życie z Notchem.
Nic mądrzejszego nie wymyślili, więc trzeba sobie z tym jakoś radzić. A wiesz, że Apple, że na iPhone'ach oczywiście, ale działa już w Playu Voice over LTE. Nie wiem, czy wiesz, czy nie, ale to jest ciekawostka, bo to, wprowadzili to chyba wczoraj. Volte to słynne i co to oznacza? To oznacza, że połączenia są zestawiane szybciej, to oznacza, że połączenia są lepszej jakości. To oznacza, że jak jesteś podłączony przez Wi-Fi i masz Wi-Fi calling, to jak wyjdziesz z domu i będziesz nadal rozmawiał i zerwie ci się połączenie Wi-Fi, to on utrzyma to połączenie na voltę właśnie, a nie, bo do tej pory było tak, że jak zrywało się Wi-Fi, to zrywało się też połączenie, więc trzeba było dzwonić jeszcze raz, żeby jakby przeskoczyć na to 3G. I to też oznacza, że i to może być akurat interesujące, nie wiem na ile, wiesz, empirycznie będzie to do sprawdzenia, ale podobno telefony też będą troszeczkę mniej baterii zżerać, bo nie będą musiały przy połączeniach głosowych przełączać się na te anteny 3G, tylko zostaną nadal podłączone do anten LTE, które jak wiemy są oczywiście bardziej, znaczy mniej prądożerne generalnie. Więc no to taka ciekawostka, drobna rzecz, ja ale szanuję. Rzeczywiście może ułatwić pewne rzeczy. I do tego stopnia mnie to zainteresowało, że mówię, wyłączę te, znaczy włączę właśnie to Wi-Fi calling, bo wcześniej wyłączyłem, bo nie miałem zbyt dobrych doświadczeń, a może teraz jak Volte jest już włączone, no to może będzie lepiej działać. Także jeżeli ktoś rzeczywiście dostał powiadomienie, że hej, hej, są nowe ustawienia operatora, to kliknijcie, że tak, zainstaluj.
Wojtek, wymyśliłem nazwę.
I w razie czego zróbcie restart telefonu, bo to też może przydać tyle. Jaką nazwę do czego? Do karty metalowej?
Tak. No. Metal Gear Solid.
Bardzo ładne. Bardzo ładne. Szanuję.
Jak nie dostanę nagrody, to się wkurzę. Gdzie moje szekle?
Gdzie moje szekle? A propos, właśnie jadę do Izraela teraz w niedzielę, zresztą mówiłem na początku. I to będzie pierwsza okazja moja.
Żeby wydać pieniądze od Sorosa.
Żeby pierwszy raz zapłacić za coś szeklami, więc trzymajcie kciuki. Revolut, mam nadzieję, że się sprawdzi i będzie mocno płacone, ale jest to exciting, bo bardzo często szekle się pojawiają jako memix u nas w podcaście i na wąsaczach, natomiast wreszcie będę mógł sprawdzić, jak to jest zapłacić w szeklach i wiesz co, może nawet humus kupię, tak ci powiem.
Oho.
A co?
Wegan?
Vegan hummus with shekels.
Ja to bardzo szanuję.
No i jak chcecie obserwować, co tam się dzieje, to na, bo założyliśmy w ogóle YouTube'a, nowy kanał, ten Onet on Tour, więc jak znajdziecie sobie Onet on Tour na YouTubie, to dajcie suba i możecie wtedy obserwować na bieżąco, jak ta nasza wyprawa się tam rozwija, bo ja będę robił vlogi codziennie, tak jak zawsze z wyprawy, tylko że rzeczywiście teraz one będą codziennie publikowane na YouTubie, więc będzie łatwo nas śledzić. Także zapraszam. To jest zawsze dla mnie, wiesz, takie wyzwanie, żeby jednak nakręcić przez cały dzień coś i coś z tego zmontować. No, myślę, że wychodzi całkiem nieźle. Zresztą wszystkie vlogi, które robiliśmy do tej pory, też tam są, więc można sobie obejrzeć, jak to wygląda.
Czekaj, bo był taki poeta, który właśnie napisał coś o tym, o, już ci powiem, Wojtek, bo ty mówisz, żeby, coś, żeby było coś, tak?
Aha,
no. Był taki polski poeta, który nagrał taki... nie, gdzie to było?
Boję się tego, co nastąpi zaraz.
Lew
Starowicz. Lech Rochpałek, żeli papą.
Tak, i on powiedział na początku, że on tak, żeby z tego było coś. Lech, Roch, Pawlak, rap. Zaraz będziemy kończyć ten odcinek. Spokojnie. Nie zamykajcie odbiorników. Aha. Zaraz będziemy kończyć, ale poczekajcie jeszcze chwilę, bo będzie śmiesznie.
Musisz Jezu, zarapować?
Wojtek. Tak, Wojtek, bo on nagrał też taki utwór.
Fą, pele, tente, zium, si, pong, tan, tan, ety, pong.
Poczekaj. No? Wymyśliłem i użyłem i stworzyłem to, co marzyłem. O. Miałem wszystko, lecz nic nie mam, ale to powstanie jakaś wielka wena. Z tego nic nie będzie, choć powstanie. Widzisz, Wojtek? No. To jest tak? Dobre, bo życie się rozciąga i wena jest King Konga. Widzisz, będę sobie tworzył, będę sobie grał, będzie coś jechało, powiem tralala. Wytworzymy tak wszystko, co ma być i będzie dobrze, dobrze żyć. Na starość myślę, na emeryturze, zagrać sobie muzę, a kiedy stchórzę, to będę z jakiejś scenki i robił będę dziwne dźwięki. To będzie, kurde, mój wielki koniec, bo nie jestem Don Wasyl i wszystko o niej.
I co tam, jak tam tako? Tako na fide po prostu leży na upadkach.
Kabor da nide tylko ten. A tako na ride to ja wolę tego. Naszego Lecha Rocha Pawlaka.
Oczywiście.
Lech Roch to jest prawdziwy Polak. On przynajmniej wie jak jest.
On jest, bo to jest, on jest reprezentantem takiego starego, prawdziwego hip-hopu, który narodził się na podwórkach.
Z tego nic nie będzie, choć
między
powstanie.
Szarymi blokami.
Tak, dokładnie.
Smutek, nostalgia, ten szarość nostalgia. Świata i życia. Nostalgia. Brak pieniędzy. Następna tak. Stacja, 218 odcinek Jezus Podcastu.
Ciu-ciu! I teraz powinien wjechać kawałek tego. Poczekaj Wojtek, poczekaj chwilę. Znowu, no, poczekajcie, no. Zaraz będzie koniec tego odcinka, naprawdę. Aha. Ale poczekajcie, bo ja muszę tylko coś puścić, żeby Wojtek to było...
Żeby to było dobre.
Tak. Poczekaj.
A nie mógłbyś powiedzieć do Google Home, żeby ci to puścił? Przecież
no, weź. Poczekaj.
No, jedzie.
Gdzie to jest? To jest kawałek, teraz właśnie Czuczu. To jest bardzo dobry koleś. Olta, polecam ziomka, sprawdźcie to. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Muzyka ulicy. Będzie dobrze. Z tego nic nie będzie, choć powstanie.
Tak. Elo.
Pozdrawiam. Yo.
Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.